Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Tak jest, państwo też mogą pytać naszych gości, a dzisiaj mówić będziemy o geriatrii. Polska starzeje się i to w bardzo szybkim tempie. Czy osoby starsze mogą w naszym regionie liczyć na profesjonalną opiekę medyczną? O tym dzisiaj między innymi rozmawiać będę z naszymi gośćmi. Profesor doktor habilitowany Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego, Kolegium Medicum w Bydgoszczy, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kolegium Medicum UMK. Witam.
Witam serdecznie.
I doktor nauk medycznych Jadwiga Główczewska, zastępca kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii.
Witam.
No właśnie, mamy piękny, no cały czas jeszcze nowy, prawda, oddział, czyli Katedrę i Klinikę Geriatrii w Bydgoszczy. Czy ten nowy oddział, no kolokwialnie mówiąc, załatwia wszystkie problemy geriatryczne w naszym regionie? Pani profesor.
Oddział Klinika Geriatrii w tej chwili jest to oddział 40-łóżkowy, czyli rzeczywiście ta nasza baza kliniczna w Szpitalu Uniwersyteckim numer 1 się powiększyła dwukrotnie, prawie dwukrotnie, bo poprzednia klinika to było 21 łóżek. W międzyczasie powstał również oddział geriatrii w szpitalu MSW, który ma, wiem, że chyba świadczenia zakontraktowane na 10 łóżek. W związku z tym no, należy przyjąć, że w powiecie bydgoskim pacjenci mogą liczyć na 50 łóżek geriatrycznych. I to jest wszystko, na co mogą liczyć w tej chwili niestety pacjenci naszego województwa. Mówię to jako również konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii.
Mimo, czyli że Toruń i Włocławek to są białe plamy cały
jeżeli
czas?
Chodzi o oddziały szpitalne, tak. Natomiast w Toruniu, zresztą między innymi byłam takim współorganizatorem poradni geriatrycznej, to chyba jest jedyna poradnia geriatryczna, to jest zespół poradni akademickich UMK. I tam właśnie z inicjatywy tak naprawdę lekarzy seniorów powstała poradnia geriatryczna. I nawet my jako pracownicy kliniki geriatrii początkowo zasilaliśmy tą poradnię, jeżeli chodzi o świadczenia medyczne. Natomiast właściwie w Bydgoszczy są tylko poradnie geriatryczne. To są właściwie w tej chwili nasza przykliniczna poradnia geriatryczna i ponadto jeszcze dwie inne poradnie geriatryczne. Nie wiem, czy w szpitalu MSW w tej chwili miała być poradnia, ale czy jest to w tej chwili, nie pamiętam. Tak to wygląda niestety w tej chwili, mimo że co roku tak naprawdę szkolimy nowych specjalistów z zakresu geriatrii dla całego województwa naszego.
Czyli chętni są?
Są chętni. W tej chwili od właściwie 2 lat mamy również rezydentury z zakresu geriatrii, ponieważ kiedyś to po prostu nie było takiego systemu szkolenia specjalizacyjnego geriatrów. I w tej chwili 5 osób jest na rezydenturze z zakresu geriatrii, ale to tak naprawdę jest proces, dlatego że trudno wykształcić geriatrów bez specjalistów geriatrów. A my tutaj tworzyliśmy właściwie tutaj przy współudziale pani doktor Główczewskiej, całego zespołu, pielęgniarki naszej oddziałowej, pani magister Ilony Grzeszak, od początku geriatrię na terenie województwa w ogóle kujawsko-pomorskiego i w ramach oczywiście również szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego z zakresu geriatrii. I tak to się zaczęło 16 lat temu, także zanim się specjaliści wykształcili, tak jak to parę lat po prostu musi upłynąć, bo jeden lekarz specjalista może być kierownikiem specjalizacji kolejnych 3 lekarzy. No poza tym baza szpitalna, prawda, 20 łóżek, też trudno było na tych 20 łóżkach mieć bardzo dużo szkolących się w zakresie geriatrii, ale sporo jest zainteresowanie. Właściwie co dwukrotnie jest nabór na specjalizację i nigdy nie było tak, żeby nie było zainteresowania żadnego, jeżeli chodzi o tą
tylko
specjalizację.
Tylko też słyszałam, że jest taka sytuacja, że są chętni na specjalizację, ale potem uciekają
Może nie tyle uciekają, tylko po prostu nie mają miejsc pracy w zakresie swojej specjalności. I wtedy albo podejmują inną specjalizację jeszcze, jakąś szczegółową, internopochodną, bo tak naprawdę geriatria to jest taka interna plus. To jest interna, wzbogacona pewne elementy psychiatrii, neurologii, właściwie z każdej troszeczkę innej specjalności medycznej, holistycznie traktująca opiekę medyczną nad osobą starszą. jest to ze względu na wielochorobowość pacjentów geriatrycznych droga specjalizacja i dlatego, ponieważ finansowanie świadczeń geriatrycznych, procedur geriatrycznych jest niestety ciągle na niskim poziomie. Dlatego też dyrektorzy placówek ochrony zdrowia no niechętnie tworzą tego typu placówki, dlatego że mogą one generować niestety długi. Taka jest prawda.
Gdyby nasi słuchacze, przepraszam najmocniej, mieli pytania do pani, to ogłaszam numer telefonu 52 345 5090, 52 345 5090. Czekamy na państwa telefony, pytania, również na przemyślenia. Ja bym chciała się dowiedzieć, kto może być pacjentem geriatrycznym? Jaka osoba?
Pacjentem geriatrycznym może być każda osoba, która ukończyła 60 rok życia, albowiem początek starości według Światowej Organizacji Zdrowia to jest ukończony 60 rok życia, natomiast osoba, a także osoba, która ukończyła 65 rok życia, tak uznaje Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Są to pacjenci, którzy są cechą charakterystyczną, tak jak już pani profesor powiedziała, wielochorobowość.
No bo jeżeli, to już o tym rozmawialiśmy przed anteną, jeżeli mamy problemy z sercem, to zwykle znajdujemy się na oddziale kardiologicznym. Jak mamy problemy z kończynami, to jesteśmy na oddziale
My korzystamy z pomocy, z konsultacji innych specjalistów. Nie jesteśmy absolutnie tutaj, nie mamy monopolu na leczenie starszych osób. Ale na przykład jeżeli jest pacjent z ostrym zespołem wieńcowym, trafia oczywiście do oddziału kardiologicznego, prawda? Tutaj to jest, bezwzględnie tak musi być. Czyli ze złamaniem trafia na ortopedię, ale później ten pacjent wychodzi ze szpitala i tak naprawdę on powinien również zarejestrować się nie tylko do poradni kardiologicznej i ortopedycznej, ale również do poradni geriatrycznej. Dlaczego? Dlatego, że ta opieka nad pacjentem geriatrycznym powinna być taka skoordynowana. My musimy po prostu wytyczyć pewne kierunki, to znaczy co musi być natychmiast leczone, co może poczekać, a czego nie leczymy w ogóle, żeby uniknąć jeszcze jednej choroby, choroby to jest zespół taki iatrogenny, który jest wynikiem właśnie nieskoordynowanych działań wielu specjalistów. Każdy specjalista oczywiście, jeżeli chodzi o swoją działkę, zrobi to bardzo dobrze, tylko po prostu nie wie, co robi drugi specjalista. I ta rola podsumowująca geriatry jest bardzo, bardzo istotna, żeby nie było wielolekowości, polipragmazji i właśnie tego geriatrycznego zespołu iatrogennego.
Uśmiecham się, ponieważ nie mamy wątpliwości, jak mamy dzieci, dokąd, do jakiego lekarza mamy się udać. To jest lekarz pediatra, prawda? Natomiast jeżeli jesteśmy osobą w wieku podeszłym, to już słyszymy dyskusję, czy w ogóle geriatrzy są potrzebni.
To znaczy, starzenie się, starość, to jest bardzo postrzegana negatywnie przez osoby starsze i po prostu osoby starsze, które są u progu tej starości, 60-latek, on się wstydzi powiedzieć, ja jestem już pacjentem geriatrycznym. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tej edukacji do starości, w starości, że po prostu to jest rzeczywiście taki moment, kiedy my jesteśmy w stanie wychwycić wiele takich schorzeń, które później będą skutkowały różnymi powikłaniami, albo których już postęp będzie tak szybki, na przykład zespoły otępienne, których się nie da wyhamować. Dlatego ta edukacja do starości i w starości jest naprawdę takim kluczowym tutaj problemem, a ponadto jest jeszcze zjawisko takie ageizmu, to jest dyskryminujące podejście osób młodszych w stosunku do osób starszych. To też bardzo przeszkadza właśnie w takim podejściu pacjenta, że on będzie szukał właśnie pomocy geriatry. Chociaż troszeczkę to się zmienia w tej chwili, bo jeżeli już rzeczywiście jest taka sytuacja, że ci specjaliści z zakresu różnych wąskich dziedzin nie są w stanie pomóc, no to wtedy szuka pomocy pacjent u geriatry. Chociaż tak jak mówię, jeżeli jest to już zaawansowana choroba otępienna, czy wielkie zespoły geriatryczne, bo to jest taka specyfika geriatrii, to już czasami jest trochę za późno.
Nie wiem, czy nasi słuchacze sobie zdają z tego sprawę, że w Polsce mamy ilu lekarzy geriatrów?
Aktualnie jest około 400 lekarzy geriatrów, przy czym czynnych zawodowo ze względu na brak placówek geriatrycznych, o czym już wspominałam, jest około 200.
A z drugiej strony tutaj krzyczymy na alarm, że starzejemy się, że w 2080 roku, tutaj jak widzę z pewnych wyliczeń, osób powyżej 65 roku życia będzie już ponad 30%.
Tak, to prawda, ale należy również pamiętać o tym, biorąc pod uwagę, no niestety, taki dosyć początkowo wolny rozwój geriatrii, że Polska przekroczyła próg starości demograficznej już w 1967 roku, czyli to było no, bardzo w XX wieku, prawda, i trochę po połowie XX wieku, także od tego czasu niestety ten rozwój geriatrii nie był zbyt dynamiczny. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo rzeczywiście w tej chwili wymaga to demografia, ten postęp demograficzny, jeżeli chodzi o proces starzenia się społeczeństwa.
I razem Polska, razem z Niemcami, Portugalią i bodajże Słowacją będą mieć najwięcej najstarszych ludzi.
Tak, tak, osób starszych, tak, to prawda.
Na czym polega praca? Co chcecie państwo zrobić z własnym, ze swoim pacjentem? Chcecie go ustabilizować, usprawnić przez te 3-4 tygodnie jego pobytu na państwa oddziale?
Pacjent geriatryczny jest pacjentem bardzo trudnym, albowiem mamy do czynienia z pacjentem, który już ma zmiany inwolucyjne, czy zmiany związane z wiekiem i na to nałożone różne choroby. My mamy w zasadzie dwa tryby przyjmowania do kliniki. To są tryb pilny, czyli w ramach ostrego dyżuru, a tak naprawdę od kilku miesięcy dyżurujemy w zasadzie codziennie dla pacjentów powyżej 80 roku życia, którzy są przyjmowani z kliniki medycyny ratunkowej, ale też mamy tak zwany tryb planowy. Tryb planowy to każda osoba, która ukończyła tam 60 powiedzmy rok życia, ma prawo wpisać się do nas na kolejkę celem tak zwanej całościowej oceny geriatrycznej. Całościowa ocena geriatryczna to polega na ocenie przez psychologa, lekarza geriatrę, fizjoterapeutę, przez pielęgniarkę geriatryczną. Czyli jest to tak zwany zespół interdyscyplinarny, który bada naszego pacjenta i wyłapuje luki w poszczególnych płaszczyznach. Im wcześniej te luki my wyłapiemy, możemy zadziałać. Tu już pani profesor wspomniała o zespołach otępiennych. Tutaj właśnie jest rola psychologa, który wykonuje różnego typu testy. My jako lekarze robimy, zlecamy różne badania i w zasadzie w zależności od stopnia zaawansowania zaburzeń funkcji poznawczych możemy już wejść z lekami, bo proszę państwa, my nie wyleczymy pacjenta zespołu otępiennego. My możemy spowolnić tylko tego typu procesy i dzięki temu osoba ta może być jak najdłużej samodzielna.
A dlaczego się mówi, że geriatria jest opłacalna?
Opłacalne jest tak zwane podejście geriatryczne, dlatego że my tutaj oczywiście leczymy choroby internistyczne w naszej klinice. Również patrzymy na ten stan mentalny, czyli po prostu wyłapujemy różne niedoskonałości, jeżeli chodzi o stan mentalny, ale nie tylko zespoły otępienne, zaburzenia nastroju, depresje, zespoły lękowe. Bardzo często przebieg depresji w starości wygląda tak, że po prostu chory skarży się na szereg różnych chorób somatycznych i okazuje się, że on ma po prostu depresję, a gdzieś jest leczony, na przykład, nie wiem, z powodów kardiologicznych, czy z powodów jakichś innych chorób somatycznych i okazuje się, że dopiero kiedy się zdiagnozuje u niego depresję, te dolegliwości mijają. Bardzo właśnie ważne jest, żeby po prostu to podejście geriatryczne skutkowało tym, że ten pacjent rzadziej jest hospitalizowany. Jest pacjentem poradni geriatrycznej, gdzie my przyglądamy się, jak nasze interwencje, które zapoczątkowaliśmy na warunkach szpitalnych, później jak wygląda ten pacjent w warunkach ambulatoryjnych. I rzeczywiście, jeżeli ten pacjent systematycznie podlega kontroli, systematycznie się leczy, wykupuje leki, bo to też jest ważne, bo niestety nie każdy pacjent przestrzega zaleceń lekarskich, wtedy rzadziej jest hospitalizowany. Każda hospitalizacja pacjenta geriatrycznego to jest niestety pogorszenie stanu funkcjonalnego starszych pacjentów. Wymaga to później powrotu do tego stanu funkcjonalnego sprzed hospitalizacji. Przez wiele miesięcy wymaga to rehabilitacji geriatrycznej. Dlatego właśnie rzeczywiście to podejście geriatryczne, mimo że pacjent geriatryczny jest pacjentem drogim, ale finalnie jest to ekonomiczne podejście, dlatego że...
Że państwo potrafią wychwycić,
tak,
prawda?
Tak, wychwycić i nie musi minimalizować leki, minimalizować pobyty szpitalne. No tak byśmy chcieli i tak to robimy. Ale pacjent musi współpracować, muszą współpracować rodziny i muszą również współpracować lekarze rodzinni, bo to też jest istotny problem.
To jest właśnie istotny problem, o którym pani teraz tutaj powiedziała, lekarze rodzinni. Przecież pacjent, który kończy ten 60 rok życia, z automatu nie pójdzie do lekarza geriatry, prawda? Do poradni geriatrycznej się nie zapisze. To jest ważne, żeby lekarze rodzinni wychwytywali takich pacjentów.
Żeby kierowali do poradni geriatrycznej, dlatego że do poradni geriatrycznej potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. No, niestety, no, to znaczy ja myślę, że po prostu w ferworze tych różnych działań lekarzy rodzinnych, oni są bardzo przepracowani, być może po prostu nie zawsze o tym myślą, a może pacjent nie chce trafić do poradni geriatrycznej. Tego trudno mi powiedzieć.
Z czego wynika właśnie, że to być może jest często ich wstyd, żeby się pojawić
tak, myślę, że to
w poradni geriatrycznej.
Zwłaszcza w tych młodszych grupach wiekowych, tych między 60 a 74 rokiem życia, czyli w tej wcześniejszej starości. A szkoda, bo jest to znakomity moment, żeby wychwycić wszelkie deficyty, które później będą się niestety tylko pogłębiały.
To jest specjalizacja dla pacjenta wstydliwa?
Ja myślę, że tak. Geriatria jest naprawdę cudowną dziedziną medycyny, bo to jest przecież część kliniczna pięknej nauki gerontologii o procesach starzenia się. Natomiast no, każdy wiek ma swoje prawa i rzeczywiście na dzień dzisiejszy samo słowo geriatria kojarzy się jednak pacjentom albo ze szpitalem dla przewlekle chorych, albo już rzeczywiście z taką starością niedołężną, co jest naprawdę zupełnie nie jest prawdą.
Nic bardziej mylnego.
Nie ma nic bardziej mylnego.
To powiedzmy w takim razie jeszcze, czy te 40 łóżek to jest rzeczywiście wystarczająca liczba na nasz region cały? Ile łóżek to jest optymalnie by było, żeby no, pomóc pacjentom?
Trudno mi powiedzieć dokładnie, jaka byłaby to liczba łóżek. No niemniej jednak byłoby ideałem, żeby w każdym szpitalu powyżej 100 łóżek
był taki oddział.
Chociaż konsultant z zakresu geriatrii, żeby były konsultacje geriatryczne i wtedy już na przykład w ramach oddziałów internistycznych można tworzyć takie jakby pododdziały geriatrii. No to od czegoś trzeba zacząć, bo to nie jest takie proste, żeby od razu tworzyć oddziały geriatryczne w każdym powiecie naszego województwa. Tym bardziej, że w Polsce jest około 900 tylko łóżek geriatrycznych, a największa koncentracja tych łóżek to jest południe Polski. To jest województwo śląskie, województwo małopolskie, województwo podkarpackie. Tam jest rzeczywiście najwięcej łóżek geriatrycznych. U nas w środkowej i północnej Polsce tych łóżek jest zdecydowanie, naprawdę jest ogromny deficyt. Oczywiście ja tutaj mówię o oddziałach takich niekoniecznie klinicznych, oddziałach szpitalnych. I osoby, które mogłyby prowadzić takie pododdziały czy oddziały, są w wielu już powiatach naszego województwa, ponieważ my w ciągu tych 16 lat wykształciliśmy i w powiecie toruńskim, i w Grudziądzu jest przecież nasz wychowanek, i w różnych innych, we Włocławku. Także myślę, że po prostu jest taka możliwość organizacyjna, tylko tutaj no, jest wola, żeby podpisywać kontrakty, żeby tworzyć takie placówki. A no, tutaj to niestety organizacyjnie jest, to muszą dostrzec, nie wiem, czy władze miasta, czy po prostu osoby, które są odpowiedzialne za tą organizację opieki na terenie własnego powiatu, bo niestety sama chęć, sama edukacja przyszłych geriatrów to jest za mało. Muszą powstawać placówki geriatryczne.
Ustawa o sieci szpitali. Czy ona przypomniała sobie o geriatrii?
No to była cała ogromna dyskusja. Podobno pod koniec lutego jednak udało się, że nie tylko w szpitalach o tym trzecim stopniu tak referencyjności, jest. Czyli tak jak nasz szpital uniwersytecki, oddziały geriatryczne znajdą się w sieci, ale również te oddziały o pierwszym i drugim stopniu referencyjności będą mogły mieć takie oddziały wyłącznie geriatryczne. Także no, wydaje się, że to poszło w dobrym kierunku, natomiast dyskusja była ogromna i rzeczywiście
obawialiśmy
się.
A skąd ta dyskusja w ogóle wychodzi? Dlaczego dyskutujemy cały czas? Czy...
Trudno mi powiedzieć. Ja ciągle myślę, że tu chodzi o brak zrozumienia, co to jest geriatria, kto to jest pacjent geriatryczny, jakie są korzyści z podejścia geriatrycznego. Myślę, że niestety to wynika z tych przesłanek, że my nie jesteśmy, albo źle to tłumaczymy gdzieś, nie wiem, na poziomie ministerstwa, albo no, jeszcze są jakieś inne czynniki, o których nie wiemy, które przeszkadzają w tworzeniu tych placówek geriatrycznych. Na pewno kontrakt z NFZ-u to jest zdecydowanie bariera, bo te kontrakty są naprawdę niskie. W dalszym ciągu nie mamy przecież opłacanej wielochorobowości. My mamy opłacaną procedurę, prawda? Konkretnie z czym pacjent przyszedł. Natomiast wyłącznie na przykład całościowa ocena geriatryczna, jeżeli pacjent ma dodatkowo wykonaną w ramach pobytu szpitalnego całościową ocenę geriatryczną, to sumują się parę punktów do ogólnego pobytu w szpitalu. Także to jest, wydaje mi się, ten czynnik ekonomiczny bardzo dużą barierą, który przeszkadza w tworzeniu się właśnie tych oddziałów.
Ale właśnie o tym często dyskutują właśnie specjaliści, urzędnicy, którzy najchętniej by połączyli geriatrię z interną.
Tutaj jest kolejny jak gdyby problem. Ponieważ ja przez wiele lat byłam wiceprezesem Towarzystwa Internistów Polskich, dlatego jestem również internistą i jak najbardziej wiem, że koledzy interniści bardzo dobrze leczą swoich pacjentów. Natomiast niestety każdy internista czuje się trochę geriatrą i w związku z tym, no a jest to specjalizacja szczegółowa, która oczywiście powstaje na bazie interny, z tym, że ona się naprawdę różni, bo tak jak pani redaktor powiedziała, jest pediatria i internista no, nie podejmuje się leczenia chorych dzieci.
Tak jest.
Jest ten drugi biegun, gdzie na tle zmian inwolucyjnych powstaje szereg chorób typowych dla wieku podeszłego lub chorób, które dotyczą populacji ogólnej, ale w starości mają swój charakterystyczny, odrębny
przebieg. Czyli internista to jest najlepszy lekarz dla pacjentów w wieku tak zwanym produkcyjnym,
zdecydowanie,
tak?
Zdecydowanie. A tutaj my oczywiście korzystamy, bo bez interny byśmy absolutnie nie mogli naszych starszych pacjentów leczyć. Każdy z nas w klinice jest specjalistą chorób wewnętrznych, a do tego właśnie jeszcze mamy to podejście geriatryczne. Dlatego ja nie rozumiem tego troszeczkę, jak gdyby konfliktu, który powstał po chyba bodajże ogłoszony został chyba raport NIK-u, który właśnie wykazał, że najlepszym internistą dla osób starszych jest geriatra. Oczywiście ja też tak uważam, ale uważam, że nie może być konfliktu między interną a geriatrią i jak najbardziej zachęcam wszystkich internistów, żeby dodatkowo, jeżeli chcą być geriatrami, podejmowali tą specjalizację.
Też słyszałam dyskusję na temat, czy nie warto było przeszkolić lekarzy pracujących w klasycznych oddziałach rehabilitacyjnych.
Myślę, że na pewno tak, bo tam też jest sporo osób starszych i też ważne jest to podejście geriatryczne, zdecydowanie tak. W ogóle rehabilitacja geriatryczna to też jest bardzo istotny problem. Ja muszę przyznać, że powinny powstawać właśnie takie oddziały rehabilitacyjne ukierunkowane na osoby starsze, bo tych oddziałów jest również bardzo mało i naprawdę nam się bardzo rzadko uda przekazać pacjenta na rehabilitację do oddziału rehabilitacji. Jest to istotny problem, a taki pacjent po pobycie szpitalnym naprawdę powinien być rehabilitowany ze względu na tą swoją niewydolność funkcjonalną poprzez unieruchomienie, poprzez różne powikłania unieruchomienia, które w warunkach hospitalizacji ma pacjent.
Jak długo pacjenci mogą przebywać na państwa oddziale? No.
Przede wszystkim długie pobyty nie służą pacjentowi geriatrycznemu. Całościowa ocena geriatryczna, staramy się to zrobić jak najszybciej, to tak średnio 3-4 dni. Jeżeli pacjent będzie wymagał dalszej diagnostyki, zapraszamy pacjenta do poradni geriatrycznej albo dokończamy diagnostykę w ramach poradni geriatrycznej, albo też proponujemy planową ponowną hospitalizację. Natomiast pacjenci geriatryczni z ostrych dyżurów, wszystko zależy od chorób towarzyszących, z jakimi trafiają. Średnia pobytu nie przekracza u nas na dzień dzisiejszy 7 dni.
Czyli to nie są tygodnie?
Nie.
Do tygodnia.
Zdarzają się tygodnie, ale to są osoby niestety, które są pozbawione opieki, których nie mamy możliwości przekazania do żadnego ZOL-u, nie mamy możliwości do przekazania zakładów opiekuńczych.
Właśnie powiedzieć, że tutaj jest zajęte, jeszcze wielki problem, czyli tak zwane...
Nie ma rodziny i wtedy ci pacjenci nam niestety zalegają.
Tak zwane zakłady opiekuńczo-lecznicze, które tam są, no, są bardzo przepełnione i czeka się często nawet nie miesiącami, ale i latami na pobyt w takich zakładach. Czyli pacjent, który jest u państwa na oddziale, on jest diagnozowany i potem albo jest przekazywany do poradni geriatrycznej, albo jest przekazywany na inny oddział, tak?
Jeżeli pacjent nie wymaga leczenia szpitalnego, a wymaga 24-godzinnej opieki, staramy się załatwić poprzez pracownika socjalnego miejsce w zakładzie opieki w ZOL-u. No ale to jest bardzo trudne, bo jak pani redaktor wspomniała, właściwie wszystkie miejsca w ZOL-u są pozajmowane i okres oczekiwania od kilku miesięcy do kilku lat. Nie ma kłopotów z prywatnymi.
Tak, ale tam jest, ale
tam jest duża opłata.
Duża opłata.
Tak jest. Zresztą słyszałam, że też najlepsza jest taka opieka geriatryczna dzienna, czyli w poradni. Nawet takie porównanie czytałam, że jeżeli do szpitala położymy 20-latka, to po tygodniu wstanie z łóżka i pójdzie do domu, a 80-latek po takim tygodniowym pobycie, leżeniu w łóżku, już potem w ogóle tego łóżka może nie opuścić.
Tak, to prawda jest. Tak. Ja tylko jeszcze chciałam tutaj a propos tej dziennej opieki geriatrycznej, bo w ogóle w opiece medycznej bardzo ważna jest ciągłość opieki. Czyli jeżeli chory trafia z powodu jakiejś ostrej choroby, czy zaostrzenia choroby przewlekłej do szpitala, na przykład do oddziału geriatrii, ideałem byłoby, żeby po tych 7 dniach stał on się pacjentem oddziału naszego dziennego geriatrycznego, gdzie my możemy go obserwować, ale już w warunkach trochę funkcjonuje w swoim domu, trochę jest w szpitalu, my możemy jeszcze go obserwować, monitorować i później oczywiście przekazać go do poradni geriatrycznej, czy też do oddziału rehabilitacji. To by było ideałem, bo ta opieka rzeczywiście wtedy byłaby ciągła. Natomiast niestety ta opieka jest taka nasza trochę fragmentaryczna, bo my po prostu nie mamy gdzie przekazać tego pacjenta. Musimy się nim zająć do momentu, kiedy będzie on mógł być pacjentem poradni geriatrycznej. My jako klinika geriatrii w nowym budynku jesteśmy przygotowani do prowadzenia oddziału dziennego geriatrycznego. Tak?
I jaki jest problem?
Problem jest w finansowaniu przez NFZ, dlatego że jest jakiś taki przepis, który tutaj mówi, że jeżeli jest oddział szpitalny, łóżkowy, to nie może być równolegle oddział dzienny. No tego problemu nie mają na psychiatrii. Jeżeli chodzi o psychiatrię, może być oddział łóżkowy i może być dzienny oddział psychiatryczny, a my niestety nie możemy tego oddziału uruchomić, bo po prostu byśmy nie mieli finansowanego takiego oddziału. I tu jest bardzo duży problem, a bardzo by się ten oddział przydał.
Tym bardziej, że są specjaliści, lekarze, którzy mogliby...
Ależ oczywiście, także to po prostu chory przychodzi rano i wychodzi w godzinach popołudniowych do domu, wtedy odbiera go najbliższa rodzina czy opiekunowie i wtedy ten chory rzeczywiście jest monitorowany i jest pod opieką specjalistów. Tak jak to powinno być.
Wiadomo, że pacjenta w podeszłym wieku trzeba traktować inaczej. O tym właściwie już od pół godziny mówimy. Natomiast czy system jest przygotowany w Polsce na to, żeby rzeczywiście pacjenta w podeszłym wieku traktować inaczej?
To się wszystko rozwija dynamicznie, ale aktualnie...
Bo tak cały czas słyszymy, że tu fragmentarycznie mamy coś załatwione, tak?
No nie, wydaje mi się, że to wymaga jednak jeszcze jakichś wielu lat ewolucji, żeby po prostu to było wszystko tak przygotowane, żeby tego pacjenta móc całościowo, holistycznie
traktować. Jak ten modelowy system powinien wyglądać? Rzeczywiście oddział łóżkowy, oddział dzienny,
poradnia,
więcej ZOL-i.
I później oczywiście opieka długoterminowa, tylko też opieka długoterminowa musi być, też wydaje mi się, że tu jest problem w finansowaniu opieki długoterminowej. Niestety, dlatego że nawet w tych komercyjnych oddziałach okazuje się, że tak, żeby ten pacjent był rzeczywiście, ta opieka była odpowiednio wyliczona, adekwatnie do tego, ile pochłania kosztów, to jest około 8 000 zł. No, to jest bardzo duża kwota. To jest bardzo duża kwota, także nawet w tych komercyjnych zakładach opieki długoterminowej te stawki są jeszcze poniżej tych kosztów, które rzeczywiście powinno się przeznaczać na tą opiekę. Także tu jest problem, duży problem.
Czy utworzenie takiego systemu właśnie geriatrycznego dla pacjenta w podeszłym wieku skróciłby też kolejki na tych innych oddziałach?
Zdecydowanie tak, dlatego że starsi pacjenci
leżą... oddziałach i mówię o specjalistach.
Tak, tak, leżą na innych oddziałach, no bo my jesteśmy niewydolni, mówiąc krótko. No tak to jest. Także w ramach oddziałów internistycznych leży bardzo dużo starszych pacjentów. Z tym, że tam właśnie nie ma tego podejścia geriatrycznego, bo tam nie jest wykonywana tak naprawdę całościowa ocena geriatryczna, zwłaszcza ta psychologiczna, wykrywająca zaburzenia funkcji poznawczych w kierunku zespołów otępiennych, zaburzenia nastrojów w kierunku depresji, zespoły lękowe i tak dalej. Także u nas oczywiście również jest ta opieka bardzo dobra na oddziale fizjoterapeutyczna. My mamy w tej chwili bardzo dobre zaplecze do prowadzenia zarówno kinezyterapii, jak i fizykoterapii. I muszę przyznać, że też bardzo tutaj się poprawiło, bo w poprzedniej lokalizacji takich warunków nie mieliśmy. To jest też bardzo ważne, bo my też wychwytujemy różne deficyty, na przykład w zakresie zaburzenia równowagi i chodu. Takim bardzo istotnym problemem są upadki w wieku podeszłym. Czasami taki upadek skutkuje, nie wiem, złamaniem biodra i niestety, jeżeli się tego nie wychwyci szybko, nie zaopatrzy odpowiednio chorego, to grozi to unieruchomieniem do końca życia i wszystkimi konsekwencjami i powikłaniami unieruchomienia. To jest istotny problem. A tutaj w ramach tej opieki fizjoterapeutycznej ocenia się ryzyko upadków i wtedy się wdraża odpowiedni program interwencyjny, który zapobiega później kolejnym upadkom. Także no, tutaj właściwie jest ta opieka taka przez zespół cały interdyscyplinarny prowadzona, bardzo istotna i to się dzieje w naszej klinice.
Pani doktor, najczęstsze deficyty spotykane właśnie u pacjentów geriatrycznych?
Wielkie problemy geriatryczne to jest to, co pani profesor wspomniała przed chwilą, to przede wszystkim upadki, zaburzenia równowagi. To są również nietrzymania moczu i lub stolca, to są zespoły otępienne, to są zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, to jest osteoporoza. To są wszystkie te jednostki chorobowe, które zaliczamy do wielkich problemów geriatrycznych. No oczywiście diagnozujemy to, ale w niektórych przypadkach, jak już pani profesor mówiła, nie jesteśmy w stanie tego wyleczyć, ale jesteśmy w stanie nauczyć naszego seniora, jak ma postępować i to jest ważne. Ja tu jeszcze chcę powiedzieć jedno zdanie, to co już pani profesor powiedziała, że całościowa ocena geriatryczna na pewno zmniejsza ilość hospitalizacji. Im wcześniej masz wykonaną całościową ocenę geriatryczną i wcześniej zaczniemy działać, tym mamy największą szansę, że ten pacjent będzie jak najdłużej, co już mówiłam, samodzielny. I na pewno to zmniejszy ilość hospitalizacji.
Właściwie o to walczymy, żeby pacjent był jak najdłużej samodzielny.
Tak, dla nas się liczy przede wszystkim jakość życia, prawda? A wiemy, że żyjemy coraz dłużej, maksymalny czas trwania życia jest 120 lat, więc proszę sobie pomyśleć, ile lat mamy jeszcze przed sobą.
I ten nasz wiek się wydłuża, coraz dłużej żyjemy, ale w coraz lepszym zdrowiu żyjemy?
Myślę, że biorąc pod uwagę, gdybyśmy porównali, nie wiem, 60-latka 30 lat temu i teraz, myślę, że tak, bo taki, ale to jest związane z postępem w ogóle medycyny. Natomiast że im starszy pacjent, tym więcej tych złożonych problemów medycznych. I jeszcze tutaj chciałam wspomnieć o efekcie tak zwanego podwójnego starzenia się. To znaczy, że spośród grupy osób najstarszych bardzo dynamicznie, spośród grupy osób starszych, czyli 60+, bardzo dynamicznie przybywa grupa osób najstarszych, czyli na przykład 80+. A to już jest grupa, która ma naprawdę bardzo dużo złożonych problemów medycznych. I wydaje się, że rzeczywiście, tak jak pani doktor powiedziała, tutaj musimy przede wszystkim dbać o jakość życia, stosować tą profilaktykę pomyślnego starzenia się. Chociaż te koncepcje pomyślnego starzenia się też bardzo, bardzo się zmieniają, dlatego że kiedyś był przyjęty tylko tak zwany model biomedyczny, to znaczy, że jeżeli ktoś nie miał chorób, deficytów różnych, to była osoba, która się pomyślnie starzeje. W tej chwili uważa się, że nawet jeżeli są jakieś problemy zdrowotne, nawet jeżeli są choroby przewlekłe, które mogą prowadzić do niedołęstwa, osoba taka może również starzeć się pomyślnie, jeżeli bierzemy pod uwagę zaangażowanie życiowe i nie wiem, jej różne inne priorytety, jeżeli chodzi o własne życie, też możemy powiedzieć, że starzeje się ta osoba pomyślnie, czego oczywiście wszystkim pacjentom bardzo życzę.
Czy my Polacy jesteśmy przygotowani na starość?
Staramy się.
To znaczy, ja myślę, że za mało ciągle mówi się o procesach starzenia się, o starości. na poziomie, nie wiem, szkół średnich, nawet jeżeli chodzi o uczelnie medyczne. Proszę zwrócić uwagę, był taki paradoks, że w wielu uczelniach medycznych nie było zajęć z geriatrii w ramach kształcenia przeddyplomowego. W tej chwili już właściwie to od kilku lat jest wprowadzane i wiele osób, które skończyły studia, nie miały w ogóle kontaktu w ramach studiów medycznych w zakresie, jeżeli mówię o kierunku lekarskim, z geriatrią. Natomiast od wielu lat, kiedy na przykład pielęgniarstwo zostało prowadzone na poziomie studiów wyższych, jest przedmiot geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Czyli my kształciliśmy w zakresie geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego pielęgniarki, a nie kształciliśmy lekarzy. Tutaj u nas w województwie to się w ramach Akademii Medycznej, teraz Kolegium Medicum, to tego problemu nie było. Ale na przykład Szczecin, Lublin, tam w ogóle się zajęcia z zakresu geriatrii nie odbywały. Także no...
Czy widzą Panie jakąś taką jasne światełko w tunelu, jeśli chodzi o geriatrię? Mhm. Tych łóżek troszeczkę przybyło patrząc na chociażby dane sprzed 2 lat. Natomiast to jest cały czas mało.
Cały czas mało i one są skoncentrowane w mieście Bydgoszczy, a niestety nie ma ich w innych dużych miastach naszego województwa.
Ale jest jakaś szansa, już pytam Panią jako konsultanta wojewódzkiego, czy jest jakaś szansa, żeby tych łóżek przybyło właśnie nie tylko w Bydgoszczy?
Ja przedstawiałam w ubiegłym roku ten problem w Urzędzie Marszałkowskim. Nie wiem, być może zostało to jakoś odczytane właściwie. No, tak jak mówiłam, tu jest problem, wydaje mi się, ciągle z finansowaniem geriatrii, no bo każdy dyrektor szpitala chce no, jak najlepszy mieć wynik finansowy, a geriatria no, niestety ciągle jest źle finansowana i dopóki to się nie zmieni, to wydaje mi się, że będzie problem.
Drodzy Państwo, no też musimy się sami przygotować na starość i na to, że jak przekroczymy tą magiczną 60, to powinniśmy nie wstydzić się, tak? Poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do poradni geriatrycznej. To chyba jest zupełnie normalne. Nie wiem, jak to wygląda pośród lekarzy rodzinnych. Bardzo dziękuję za to spotkanie dziś. Dziękuję. Będziemy jeszcze o geriatrii pewnie nieraz mówić. Moimi gośćmi były profesor Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kolegium Medicum UMK i doktor nauk medycznych Jadwiga Główczeska, zastępca kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.